Dzisiejszym gościem jest Łukasz Pająk, backend developer, który opowie o tajnikach pracy backend developera. Serdecznie zapraszam.
Słuchasz podcastu z cyklu Praca w IT realizowanego w ramach Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Więcej informacji związanych z kulisami pracy w branży IT znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify.
I może od początku zaczniemy od takiego ogólnego wstępu, gdybyś mógł kilka słów, kilka zdań powiedzieć o swoim doświadczeniu, żebyśmy mogli Cię trochę lepiej poznać.
Tak, cześć. Bardzo miło, że zostałem zaproszony. No tak, jestem programistą zawodowo, pracuję od 2007 roku, czyli już prawie 16 lat, już nawet, no będzie 16 lat, tak. Pracowałem głównie jako programista aplikacji internetowych, czyli zaczynałem od aplikacji, które składają się z backendu i z frontendu webowego, ale z biegiem czasu się wyspecjalizowałem w backendzie i teraz od wielu lat, chyba już z 10 lat, pracuję prawie wyłącznie z aplikacjami backendowymi, czyli serwerowymi aplikacjami.
Świetnie, to dzisiaj będziemy mieli okazję, żeby sobie wszystko wyjaśnić, żebyś wytłumaczył naszym słuchaczom, na czym polega konkretnie praca backend developera. Ja też zachęcam naszych słuchaczy do zadawania pytań. Te pytania są, w ogóle ten webinar jest dla Was, po to, żebyście mogli jak najwięcej dowiedzieć się właśnie o pracy backend developera. No dobrze, i może zaczniemy. Myślę, że możemy przejść od razu do rzeczy. To Łukasz, opowiedz może trochę, bo obecnie pracujesz w firmie Nomtek, prawda? I tak rozumiem, jest, że zajmujecie się właśnie tworzeniem aplikacji internetowych, aplikacji. Opowiedz może trochę więcej o projektach, którymi się zajmujecie.
Firma, w której aktualnie pracuję, Nomtek, zajmuje się głównie tworzeniem aplikacji mobilnych, więc pracuję jako backend developer, ale głównie w zespołach, które tworzą aplikacje mobilne. Wiadomo, wszyscy jesteśmy jakimiś tam objęci poufnością i tak dalej, no ale aktualnie pracuję w projekcie, który jest związany z prywatnymi lotami, samolotami, tak. Pracujemy nad aplikacją, dzięki której bardzo bogaci ludzie, którzy jeszcze nie są na tyle bogaci, żeby mieć własny samolot, mogą sobie zarezerwować lot prywatnym odrzutowcem. Na tym polega ta aplikacja. No a ja robię aplikację backendową, serwerową, integruję się z różnymi usługami i tak dalej, i tak dalej.
Super. Dobrze, to na początek na rozgrzewkę trochę, zanim przejdziemy do meritum, czyli do tego, na czym polega właśnie praca backend developera. Opowiedz, mam takie pytanie związane właśnie stricte z używaniem aplikacji przez Ciebie w takim życiu prywatnym, życiu zawodowym. Jakich aplikacji używasz? Jakie są takie, czy jest taka aplikacja, bez której nie wyobrażasz sobie dzisiaj funkcjonowania? Jeśli tak, to jaka to jest? Albo jakie?
Znaczy tak, w życiu prywatnym z bardzo niewielu aplikacji korzystam tak naprawdę. To są aplikacje, no najczęściej to jest Google tak właściwie i cała tam cała infrastruktura i cała otoczka, którą Google udostępnia. No i to właściwie wszystko. A z aplikacji, które używam zawodowo, no to a taką aplikacją, bez której nie jestem w stanie sobie wyobrazić w ogóle życia, to jest Authenticator, który też jest de facto od Google tak naprawdę. Tak, no bo multifactor authentication wymaga, wymaga użycia tej aplikacji albo kilku innych też, ale ona jest bardzo wygodna. No i to jest tak, to jest zdecydowanie aplikacja, bez której się nie obędę.
Ale czy to oznacza, że wracasz do domu, wtedy nie dotykasz komputera, nie dotykasz, wiesz, telefon odkładasz i spędzasz czas po swojemu, czy to już masz po prostu przesyt przez te 8 godzin, które pracujesz, czy to jednak jest tak, że no jednak jakiś, może nie wiem, Netflix, może jednak jakaś inna aplikacja jeszcze?
No tak, Netflix też się zdarza, YouTube też się zdarza. Szczerze mówiąc, raczej jak wracam do domu, to staram się nie używać technologii, no ale różnie to wychodzi.
No pewnie. A czy są takie rzeczy, kiedy już używasz nawet właśnie w takim kontekście zawodowym, albo do właśnie, nie wiem, testowania różnego rodzaju rzeczy, bo coś Cię zainteresuje. Czy są takie rzeczy, na które w pierwszej kolejności zwracasz uwagę jako rzeczy, które Cię drażnią, denerwują właśnie w użytkowaniu różnych aplikacji? Na przykład, że coś za wolno działa, że widzisz, że tam powinien, wiesz, jako backendowiec to pewnie masz pewnie 1000 pomysłów na rozwiązanie.
Tak, zdarza się. Szczerze mówiąc, bardzo często mam tak, że jak używam aplikacji jakichś rządowych, typu jakiś tam gov.pl, to staram się tylko taki happy path zrobić, że jak potrzebuję jakiś wniosek, jakiś formularz wypełnić, to tylko najprostsze z możliwych użyć, tak żeby to tylko wysłać, żeby wszystko zadziałało na pewno, no bo w rękach człowieka z IT bardzo często się rzeczy psują. Może nie tak często jak u testera, ale niemniej jednak zdarza mi się, że coś tam nie zadziała, albo jakiś błąd się wyświetli. Tak, no więc jak używam szczególnie rządowych aplikacji, to staram się ich używać jak najprościej się da.
No właśnie, to jest chyba też tak, że im mniej skomplikowany proces, czyli jakby to usability jest takie bardziej, czyli ten taki sposób użytkowania jest przyjemniejszy, tym chyba, to właśnie chyba też na tym trochę polega, prawda, żeby te aplikacje stworzyć w taki sposób, żeby były jak najbardziej przyjemne dla użytkowników. Więc każda taka, już jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że aplikacje działają płynnie, że wszystko porusza się dobrze, a potem właśnie może się okazać, że jeżeli są jakieś problemy, to nas to po prostu drażni. Ja też zauważam takie rzeczy nawet już na przykład w relacji z moją 11-letnią córką, która już szybciej dużo zauważa, jakby czyli jest mniej podatna na taką cierpliwość związaną z używaniem różnego rodzaju aplikacji niż na przykład ja, gdzie mówię, przecież to jest normalne, że się musi załadować, prawda? Przecież to jest normalne, że internet nie działa. Także tak to rzeczywiście może działać. No dobrze, no to może opowiedz trochę o samej pracy, bo popatrz, jesteś 15 lat już na rynku. To jest na tyle duży okres, że miałeś okazję obserwować bardzo dużo zmian w ogóle w samym IT, w tym jak się to IT rozwinęło. To też jest, myślę, taki ciekawy wątek z tej perspektywy, że IT jest bardzo dynamiczną obszarem, dynamiczną dziedziną i trzeba bardzo nadążać. W związku z tym ciągle uczyć się nowych rzeczy, ciągle się rozwijać. I jak ty z kolei, jak ta twoja droga właśnie przebiegała? Od czego zaczynałeś? Gdzie stawiałeś pierwsze kroki?
Ja zaczynałem pracę, ogólnie to programowaniem zajmowałem się i to było moje hobby wcześniej już jako tam nastolatek w piątej klasie. Zajmowałem się programowaniem, można tak powiedzieć, bo pisałem programy na Atari, ale zawodowo zacząłem programować jako programista PHP, jeszcze byłem wtedy na studiach. No, ta technologia jakoś nie za bardzo mi przypadła do gustu i później się przebranżowiłem, programowałem w różnych językach, obecnie programuję w Ruby prawie wyłącznie. No tak, ale IT się bardzo zmieniło. Jak zaczynałem pracę, to właściwie może tak, może samo programowanie nie tak bardzo się zmienia, no bo powstają jakieś tam nowe języki programowania, ale te paradygmaty ogólnie związane z programowaniem się nie zmieniają i może nie tak szybko się zmieniają, ale cała otoczka w IT się drastycznie zmienia. Jest coś takiego jak na przykład Continuous Integration albo Continuous Delivery, które teraz jest używane, to jest must have właściwie, żeby integrować procesy backendowe przez Continuous Integration. A jak zaczynałem, pamiętam moje pierwsze programy, które były wypuszczane na serwer. Wypuszczenie, zrealizowanie aplikacji polegało na tym, że mój kod pakowałem zipem i wysyłałem do mojego menadżera, który to robił na serwerze, który tam uruchamiał tą aplikację. Teraz to jest kompletnie do pomyślenia i ten przeskok właśnie w tej całej otoczce jest dramatyczny wręcz. Na przykład, kolejny przykład to jest system kontroli wersji. Ja zaczynałem od CVS-a, czyli taki, no teraz wszyscy używają Gita. Git to jest na porządku dziennym, po prostu każdy musi znać Gita i tak dalej. Ja zaczynałem od CVS, który jest systemem nierozproszonym i no on ma swoje, dalej ma swoje zastosowania, ale w bardzo konkretnej niszy i w bardzo konkretnych dziedzinach. No i to też się mega zmieniło. Zarządzanie kodem, testowanie automatyczne, nawet i testowanie manualne, no wszystko się, cała otoczka w IT się zmieniła przez te 15 lat.
A czy zmieniło też się takie postrzeganie języków? To znaczy tak, mam tutaj na myśli konkretnie to, że no ty jesteś, jak powiedziałeś, Ruby deweloperem, zaczynałeś od PHP, więc jest to też jedna ścieżka już taka trochę, no zmieniłeś w pewnym sensie już tą ścieżkę, delikatnie, można tak powiedzieć. Natomiast często jest tak, że pomiędzy tymi językami jest taka trochę konkurencyjność, tak, że jedno jest lepsze od drugiego, są społeczności, wiadomo, każdy jest fanem swojej technologii. I czy to się twoim zdaniem zmienia na plus z racji tego, że jest tak dużo właśnie tych takich zmian, to znaczy w ścieżce po prostu kariery, czy po prostu to jest tak, że każdy jest fanem tego, w czym programuje na dany moment, a potem będzie, wiesz, zmieni się w zależności od sytuacji.
No i tutaj są też bardzo różne poglądy. Taka pseudoświęta wojna jest dalej prowadzona, jeśli chodzi o różne języki programowania. Niemniej jednak zauważyłem taką tendencję, że raczej technologie, frameworki, języki programowania są bardziej używane jako te materiały, z których się robi aplikacje. Jeśli dana technologia bardziej pasuje, przynajmniej ja mam takie podejście, jeśli dana technologia bardziej pasuje do danego problemu, no to jej się powinno używać. Ja też jestem programistą Ruby, oczywiście pracuję we frameworku Ruby on Rails, ale to nie znaczy, że nie potrafię użyć jakichś innych technologii. Programowałem też w życiu w Pythonie, w PHP to już są dawne dzieje i raczej nie wrócę do tego, ale programowałem w Pythonie, teraz trochę używam Rasta, miałem jakieś tam kilka epizodów z Golangiem. Więc aktualnie w firmie, dla której pracuję, zajmuję się głównie aplikacjami o takiej skali i o takich wymaganiach, że właśnie ta technologia jest najbardziej odpowiednia i to jest właśnie też powód, dla którego tak długo już pracuję w Ruby.
A gdybyś miał doradzić komuś, kto zaczyna, to która technologia twoim zdaniem jest dobra na start?
No tak, najbardziej powszechnym i popularnym takim językiem, który wszyscy polecają, żeby z nim zacząć backend, to jest Python. Też ofert pracy w Pythonie jest bardzo dużo i tak, to jest chyba taki język, od którego warto zacząć. Niemniej jednak bardzo dużo ludzi zaczyna od JavaScriptu i od Node'a i pisze backendy w JavaScriptie. Ja tej technologii nie lubię, jakieś takie mam, moje wewnętrzne preferencje są takie, że ta technologia mnie nie odpowiada i nie polecam jej zwykle. Niemniej jednak rynek JavaScriptowy jest ogromny i to jest jeden z wiodących języków też backendowych. Ale gdybym miał polecić taki jeden język, od którego warto zacząć, no to pewnie Python, bo jest najbardziej powszechny i bardzo wszechstronny. Niemniej jednak Ruby też jest świetnym językiem, żeby od niego zacząć. Wcale nie jest jakiś wyjątkowo trudny, trudniejszy od innych języków.
Mhm. Czyli mówisz, że Python ze względu na łatwość, ten próg wejścia jest po prostu jakby niższy, czy jakbyś mógł trochę rozwinąć to, co sprawia, że akurat ten Python jest takim, czy szybko może widać efekt, bo czasami też tak jest, prawda, że są aplikacje, które gdzie wymagają więcej tego zakodowania, tutaj jednak może jest trochę inaczej.
Raczej myślę w takich kategoriach, że dla osoby początkującej istotne jest łatwe znalezienie pracy, a chyba jednak najłatwiej znaleźć jest pracę w Pythonie, chociaż ofert dla Ruby deweloperów też jest bardzo dużo, z tym, że większość firm jednak szuka ludzi z dużym doświadczeniem. To jest ten próg wejścia może nie tyle, jeśli ktoś ma zacięcie do bycia programistą i lubi to, no bo to trzeba lubić, to technologia tak naprawdę nie ma znaczenia, od której zacznie. To tak jak jest, tak uczyć się języka. Jeśli nie znasz ani hiszpańskiego, ani francuskiego, no to nie ma znaczenia, od którego zaczniesz. Po prostu nauczysz się jednego. Ale wydaje mi się, że pracę łatwiej jest znaleźć jednak w Pythonie. Wydaje mi się, że te oferty, które są w mojej technologii, wymagają większego doświadczenia.
No dobrze, to trochę podrążmy ten temat rozpoczęcia takiej kariery zawodowej. Zakładam, że wybieram sobie, że chciałabym teraz nauczyć się właśnie programowania, wybieram sobie, że to będzie Python i co dalej? Gdzie mam szukać, czy mam od razu szukać mentora? Czy mam iść szukać na forach? Czy mam już, od czego zacząć?
Niestety próg wejścia do IT dla programistów jest dość wysoki. No, ja już bardzo dawno temu zaczynałem pracę jako programista. No i jakoś tak się złożyło, że zostałem tym programistą. Chyba najłatwiej zacząć, no po prostu szukając stażu w jakichś firmach. Szczególnie duże firmy mają programy stażowe. Mniejsze firmy różnie to bywa, raczej wolą zatrudniać doświadczonych programistów, ale duże firmy, korporacje mają jakieś programy stażowe. Nie jest też łatwo się dostać na taki staż i trzeba się też wykazać umiejętnościami, zacięciem, jakimiś takimi, no nie wiem jak to w ogóle nazwać, takimi bardziej też miękkimi umiejętnościami. No tak, ale to jest chyba najlepsza droga. Sam też prowadziłem program stażowy kilka lat temu i dwóch programistów wykształciłem, że tak powiem.
Powiedz, z czego to wynika, bo ja też mam świadomość, że bardzo dużo firm jest otwartych na właśnie stażystów. Czy są programy, które zakładają właśnie taką otwartość na osoby początkujące? To nie znaczy, że każdy potem będzie mógł pracować, no ale czasami to są po prostu programy na przykład nie wiem, wakacyjne, różnego rodzaju takie fajne startery, które w jakiś sposób później dalej pomagają tą karierę rozwijać, są takim akceleratorem dla kariery. Wynika to pewnie z sytuacji, czyli cały czas zapotrzebowanie jest duże i to się pewnie aż tak nie zmieni. Natomiast chciałam Cię właśnie o to zapytać, czy to jest tak, że to środowisko IT jest pomocne, to znaczy jest jakby chętne do tego, żeby tą wiedzą się dzielić w Twoim tak jak Ty to rozumiesz, czy raczej jest tak, że no dobra, przyjdź na staż, ale w sumie to będziemy tak naprawdę tutaj tylko, będziesz sobie patrzeć albo będziesz patrzyła, co ja tutaj robię, a za dużo się nie dowiesz.
Wydaje mi się, przynajmniej z moich doświadczeń, jest tak, że to środowisko jest bardzo chętne do dzielenia się wiedzą. Tak mi się wydaje, że to jest jedno z niewielu środowisk, gdzie po prostu się przyjdzie i się dostaje bardzo dużo gotowych informacji, jest ogromne wsparcie. Może się mylę, może już jestem za stary na to, ale tak, na pewno z mojej strony, jeśli miałbym do czynienia z osobą, która, nie wiem, jakoś próbuje zacząć w IT, to na pewno byłbym w stanie pokierować tą osobę do odpowiednich materiałów, jakoś ją naprowadzić na dobry trop. Tak, wydaje mi się, że to środowisko jest bardzo chętne do dzielenia się wiedzą.
Czyli mogę zachęcić naszych słuchaczy, którzy mają ochotę zacząć taką właśnie drogę, żeby się nie bali przede wszystkim, przyjść, zapukać wirtualnie do drzwi danej firmy i po prostu się zgłosić. Ale teraz znowu, czy to zrobić najlepiej? Pewnie są różne firmy, natomiast twoim zdaniem lepiej to zrobić właśnie, czy od razu do programistów, do zespołu programistek, generalnie do zespołu programistycznego, może w ten sposób powiem, czy do zespołu na przykład HR-owego, rekruterów. Kto powinien być tym takim pierwszym kontaktem?
To jest bardzo trudne pytanie, szczerze mówiąc. To, no nie wiem, zapukanie do programistów. Programiści bardzo często, zespoły programistyczne nie mają takiej wiedzy, czy w zespole, czy jest jakiś wakat dostępny, czy jest możliwy w ogóle staż. Wydaje mi się, że raczej trzeba do HR-u się udać.
No właśnie, to pewnie różnie, ja też mam swoje doświadczenia pewnie, także mogę się troszeczkę podzielić, że pewnie to zależy od wielkości firmy. Bo w firmach mniejszych po prostu łatwiej jest łatwiej jest o ten bezpośredni kontakt. W firmach większych może być po prostu trudniej, ale to już pewnie zależy rzeczywiście bardzo indywidualnie. Ważne natomiast na pewno, żeby sobie znaleźć kogoś, kto będzie nas wspierać też w tym rozwoju, szczególnie na początku drogi. No dobrze, a czy mógłbyś nam opowiedzieć trochę, bo opowiedzieliśmy sobie na poziomie ogólnym o tym, ale jeszcze chciałabym trochę podrążyć temat samego nazewnictwa, ale też zakresu obowiązków. No bo powiedziałeś, jesteś backend developerem, ja rozumiem, co to znaczy, ty rozumiesz, co to znaczy, ale chcielibyśmy lepiej, żeby nasi słuchacze lepiej zrozumieli, bo przecież jest jeszcze dużo innych możliwości. Nie mówimy tutaj tylko o językach, mówimy przede wszystkim o tym, że są frontend developerzy, backend developerzy, są full stack developerzy i tak dalej. Gdybyś trochę mógł pokazać, powiedzieć o tym, więcej o tym jakby umiejscowieniu w strukturze organizacji backend developerów. Gdzie oni są, jaki jest zakres obowiązków?
Dobra, to backend development w ogóle jest rozciągany w dwie różne strony. To jest tak, jak powiedziałaś, w stronę full stacka, czy tam w stronę UI-a i w stronę interfejsu użytkownika, ale też i w drugą stronę, w stronę system administration i w stronę DevOps, bo te kompetencje się tak trochę zazębiają w tych trzech sektorach, w DevOps, backend i frontend. Najczęściej jest tak, że backend developer zajmuje się, ogólnie rzecz biorąc, backend, aplikacje backendowe, czyli aplikacje, które gdzieś tam sobie działają na serwerze, one się zajmują de facto najczęściej tym, żeby dostarczać dane do interfejsu użytkownika. I to jest ich główne zadanie. Przetwarzają te dane, dostarczają, filtrują, generują czasem i to jest zadanie aplikacji backendowych. Z drugiej strony aplikacje frontendowe zajmują się dostarczaniem interfejsu użytkownika, czyli tego, czym de facto user końcowy, użytkownik aplikacji, no, się zajmuje, po prostu używa tego interfejsu. Tak, jest też takie określenie jak full stack, czyli to jest takie połączenie programisty backendowego i frontendowego. To jest najczęściej jest tak, że programiści full stack są związani stricte ze stronami internetowymi, z aplikacjami takimi stricte internetowymi, które się odpalają w przeglądarkach. Niemniej jednak wydaje mi się, że ta tendencja coraz bardziej zanika i tak jak w przeciągu lat bycie full stackiem było czymś takim naturalnym, tak teraz raczej jest ten większy podział. Nawet jeśli chodzi o aplikacje internetowe, są frameworki frontendowe internetowe, w których ludzie się specjalizują po prostu i też trudno jest znać te wszystkie technologie, bo tych frameworków, różnych bibliotek i tak dalej jest rocznie powstaje tyle, że naprawdę ciężko jest na tym nadążyć. No i tak. Taka jest tendencja, że dochodzi do takiej specjalizacji. A znowu w tą drugą stronę, w stronę DevOpsu, no to tak, ten backend, ta aplikacja backendowa to jest aplikacja serwerowa, która gdzieś tam sobie chodzi w tle, nie widać jej, ona gdzieś jest głęboko w serwerowni, gdzieś tam ukryta. No ale tak, ją trzeba do tego serwera wysłać, trzeba ją uruchomić, trzeba zadbać o to, żeby działała, trzeba ją monitorować i to jest właśnie zadanie i kompetencje DevOpsa. Te kompetencje też się zazębiają z backend developerem, niemniej jednak to też jest ścisła specjalizacja i DevOpsi zajmują się właśnie tym, żeby aplikacje dobrze działały, żeby miały zasoby, żeby nie brakło tam procesora, RAM-u i tak dalej, pamięci, żeby były monitorowane, żeby był backup cały czas, żeby można było oglądać logi tych aplikacji. To są kompetencje DevOpsowe, które się częściowo zazębiają z backendem i jest też ten frontend, który używa tego, co potrafi dostarczyć aplikacja backendowa.
Okej. Okay. No, brzmi to skomplikowanie, ale myślę, że jest to o tyle też zrozumiałe w kontekście tego, że czasami, kiedy jako użytkownicy korzystamy z różnego rodzaju aplikacji, nam się wydaje, że te aplikacje są takie proste i wystarczy, żeby jeden, albo jak mamy na przykład pomysł nawet, to nawet nie tyle jak używamy, ale często jest tak, że mamy jakiś pomysł na aplikację i powiemy sobie, ok, to ja sobie albo zatrudnię, albo sobie zbuduję zespół dwóch deweloperów i zbudujemy super aplikację. A prawda jest taka, że te aplikacje, czyli to wszystko, co jest tak właśnie ten bęben cały, czyli ten cały system, jakby ten poziom skomplikowania aplikacji jest tak duży, że jest potrzebny cały zespół, prawda? Że jakby sam backend developer dużo zrobi, ale nie jednak wszystko. I jakbyś trochę mógł powiedzieć właśnie w tym kontekście, czyli już powiedziałeś o DevOpsach, powiedziałeś o full stackach i tak dalej. Natomiast jakby w jakim ty zespole pracujesz, jak taki zespół i z ilu osób na przykład składa się zespół, przykładowo przy takiej aplikacji, o której na początku wspomniałeś, czyli takiej customowej aplikacji.
Tak, ta aplikacja, którą się aktualnie zajmuję, jest dość niewielka i to jest aplikacja, która jest na razie prototypem i będzie używana przez niewielkie grono użytkowników i zespół składa się ze mnie, czyli backend dewelopera, z programisty frontendowego, który pisze aplikację mobilną na dwie platformy i z testera. I to jest właściwie taki mały, trzyosobowy zespół. Niemniej jednak zdarzają się takie projekty, w których jest kilku programistów backendowych, cały sztab programistów frontendowych, którzy programują oddzielnie na różne platformy, no i jeszcze co najmniej kilku testerów.
Mhm. I do tego często dochodzą, akurat może nie w tym przypadku, bo to rzeczywiście każdy projekt ma trochę swoją specyfikę, ale często dochodzą też inne role, właśnie project manager, nie wiem, czasami scrum master, prawda, quality assurance, czyli osoba związana z jakością aplikacji, z testerem właściwie, testowaniem aplikacji.
Tak, zamknąłem się w technologii. Oczywiście musi być jakiś projekt manager, musi być projekt, właściciel projektu, który generalnie podejmuje decyzję, co programować, a co nie. Jest jeszcze, a właśnie przecież zapomniałem o designerze, bardzo ważna, istotna postać. Ktoś musi przecież narysować tą aplikację, jak ona ma wyglądać i jak ona ma działać. To jest bardzo istotne. To nie jest przypadek, potwierdzam.
Tak, tak, śmiejemy się, bo czasami jest tak, że każdy, że no właśnie, każdy ceni swoją rolę i cenimy oczywiście rolę innych osób w zespole, natomiast wiadomo, że tak się mocno skupiamy na tej swojej roli, że później właśnie zapominamy. Czyli ten zespół de facto, no właśnie, teoretycznie, programistycznie trzyosobowy, ale trzeba umieć współgrać z samym zespołem, prawda? Gdybyś mógł powiedzieć trochę, podpowiedzieć naszym słuchaczom, oglądaczom, również oglądającym, jakie właśnie kompetencje są w związku z tym potrzebne, bo skoro mówimy o zespole, to znaczy, że ja nie wystarczy, że ja będę dobrą deweloperką, że będę dobrze kodzić ten backend, tylko też chyba muszę mieć inne kompetencje. Jakie to są kompetencje?
Tak, i szczerze mówiąc, te kompetencje, które są nazywane ogólnie kompetencjami miękkimi, są na równi ważne z kompetencjami twardymi, bo dobrze zgrany i dobrze funkcjonujący zespół to jest po prostu skarb. W mojej karierze deweloperskiej pracowałem w różnych zespołach i z różnymi ludźmi, i naprawdę dobór osób do zespołu i umiejętność współpracy w zespole to jest naprawdę szereg kompetencji miękkich, które są super ważne. No tak, trzeba współpracować. Mamy różne opinie, nawet jeśli się zamkniemy w mojej sferze backendowej, może być trzech programistów backendowych i możemy się spierać na temat architektury aplikacji. No ale to jest de facto marnowanie czasu, jeśli popatrzeć tak, takie ogólne spojrzenie mieć na aplikację. No tak, trzeba umieć ze sobą współpracować.
A jak to jest z tym rozumieniem biznesu? Na ile, może nie na początku, bo na początku rzeczywiście skupiamy się na tych kompetencjach podstawowych, czyli w ogóle, żeby właśnie nauczyć się kodowania, dobrego zorganizowania tego kodu i dobrych praktyk przede wszystkim, ale jak to jest potem właśnie z pójściem dalej, czyli rozumieniem biznesu, rozumieniem tych potrzeb. Często też język, prawda, tutaj też wchodzi w grę, no bo czasami nasi klienci są, często właśnie w IT, ci klienci są anglojęzyczni albo w ogóle, żeby się nauczyć kodu, też trzeba w jakiś sposób posługiwać się językiem angielskim. Czy to też jest twoim zdaniem ważna kompetencja, konieczna?
Zdaję sobie sprawę, że są firmy w Polsce, które nie wymagają jakichś bardzo wysokich kwalifikacji, jeśli chodzi o kwalifikacje, umiejętności, jeśli chodzi o angielski. Niemniej jednak firma, w której ja pracuję, współpracuje właściwie wyłącznie z klientami anglojęzycznymi, nawet nie tyle anglojęzycznymi, co takimi, którzy posługują się językiem angielskim, więc to jest tak, to jest zdecydowanie wymóg. Nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby nie znać angielskiego. Jak, nawet jeśli chodzi o taką pracę stricte techniczną, już nie chodzi o zrozumienie biznesu, tylko jeśli chciałbym się czegoś nowego nauczyć, chciałbym być na bieżąco w IT, no to tylko po angielsku czytam. czytam, rozmawiam, rozumiem i tak dalej.
Tak, tak, bo w większości jednak te materiały są po prostu anglojęzyczne, także to na pewno jest bardzo, tak, bardzo istotne. Pojawiły się już pierwsze pytania. No właśnie, to pytanie, które poniekąd już troszeczkę było, ale ponieważ powstało, to tutaj pojawiło się, to pozwolę sobie je zadać, od Asi. I pytanie jest, który z języków backendowych jest najłatwiejszy? Ty wspomniałeś, że Python, także tutaj tak, ale i który jest najbardziej popularny i potrzebny na dzisiejszym rynku? No tutaj może podsumujmy trochę, bo rzeczywiście to już ta odpowiedź już padła, ale może rzeczywiście podsumujmy.
Tak, różne języki programowania służą do różnych rzeczy. Jeśli ja zaczynam projekt, który jako interfejs użytkownika ma aplikację mobilną i projekt jest mały, który nie wymaga na przykład jakichś bardzo skomplikowanych obliczeń, bardzo skomplikowanych procesów, które miałyby działać na backendzie, to wtedy wybiorę język typu Ruby, Python, Golang i tak dalej. Ale jeśli miałbym zająć się aplikacją, nie wiem, jakimś systemem bankowym, który ma mieć bardzo wysoki performance, bardzo duże wymagania i bardzo ciężkie operacje, trudne operacje ma wykonywać non-stop albo ma realizować ruch rzędu tam, nie wiem, 10 milionów requestów na godzinę, to wtedy wybiorę jakiś język bardziej do tego przystosowany, na przykład język Rust. Zdarza się, że backendy są pisane w Javie. Tak, a który język jest najłatwiejszy? No to jest trudne pytanie. Ja zaczynałem naukę języka programowania od C++ i dalej zdarza mi się programować jeszcze w C++. Programuję trochę w Raście i uważam, że to jest świetny język i jest łatwy do nauczenia się. Język Ruby, to zależy, wszystko zależy od tego, od czego się zaczęło. Jeśli to jest twój pierwszy język programowania, to naprawdę nie ma znaczenia. Wybierz taki, do którego jest dużo ofert pracy albo który ma, nie wiem, wysokie płace, w zależności od twojego priorytetu. Ale no, jeśli nie znasz żadnego języka programowania, to tak naprawdę nie ma znaczenia. To nie jest też do końca prawda, bo jak się zacznie od złożonego języka, jakiegoś niskopoziomowego, choćby ten C++, który już też ewoluował i 20 lat temu ten C++ trochę inaczej wyglądał niż teraz wygląda. Niemniej jednak dalej uważam, że to nie ma znaczenia, od którego języka się zacznie, jeśli się w ogóle nie zna programowania. Są języki, które mają podobną składnię, na przykład języki takie jak C++, C-Sharp, Java mają bardzo podobną składnię i jak się nauczysz Javy, to później przejść na C-Sharpa nie jest aż tak strasznie trudno. Język Ruby, jeśli się zaczęło od Javy, nauczenie się języka Ruby jest trochę trudniejsze, bo składnia jest... trzeba się do niej przyzwyczaić po prostu. Jeśli się zaczęło programowanie od JavaScriptu, no to raczej kierunek Java i C-Sharp byłyby odpowiednie, bo te języki są podobne. To wszystko zależy od tego, jakie są priorytety i od czego chce się zacząć tak naprawdę.
Tak jest. No i najważniejsze to po prostu próbować pewnie i żeby ten pierwszy krok postawić, a potem już jest dużo, dużo łatwiej. No dobrze, tu pojawiło się kolejne pytanie, więc również pozwolę sobie je zadać, dotyczące właśnie szukania pracy w backendzie. Pytanie brzmi tak, czy warto liznąć technologii frontendowych, czy jednak skupić się na samym backendzie? To jest też, myślę, o tyle ciekawe w ogóle pytanie, że rzeczywiście pozwala trochę ukierunkować te działania. Czy skupiać się na wszystkim, całym procesie, czy tylko może na właśnie jednej konkretnej obszarze, jednym konkretnym obszarze?
Raczej sugerowałbym, żeby skupić się na jednej rzeczy. Jeśli wydaje mi się, że obecnie łatwiej jest znaleźć pracę jako programista frontendowy, więcej jest takich ofert, i raczej sugerowałbym skupić się na jednej rzeczy, a nie od razu na wszystkich, bo, że tak powiem, jak się obserwuje to IT z zewnątrz, to się widzi tylko taki czubek. To jest czubek góry lodowej tych wszystkich kompetencji, które są pod spodem. Ja nie twierdzę, że to są trudne rzeczy, bo to nie jest trudne. Jak ktoś ma zacięcie, lubi to wszystko przychodzi łatwo. Tylko... Jeśli chciałoby się uczyć wszystkiego, od game devu po jakieś tam aplikacje XR czy VR, to naprawdę zakres jest tak szeroki, że potrzeba wielu lat, żeby opanować to wszystko na takim poziomie, żeby być atrakcyjnym na rynku pracy.
A opowiedz trochę, Łukasz, o metodach, kiedy działacie w zespole, nawzajem sprawdzacie swój kod. W jaki sposób współpracujecie? Może no nie tyle, no właśnie, w jaki sposób robicie tak zwane code review? jakieś różnego rodzaju wspólne programowanie, czyli pair programming i tak dalej. Jakie są właśnie, w jaki sposób podczas pracy już można cały czas usprawniać te swoje kompetencje? Już nie mówię o tych zewnętrznych rzeczach, czyli wracam do domu, jeszcze sobie tam czytam i albo właśnie w trakcie pracy sobie cały czas tą wiedzę poszerzam, ale myślę bardziej konkretnie o tym, jak ze sobą w zespole działacie. Jakie są praktyki, które właśnie pozwalają na cały czas usprawnianie się, bycie lepszym w tym, co się robi?
To też bardzo dużo zależy od firmy. Różne firmy do tego podchodzą. Większe firmy mają większe budżety i pozwalają programistom na różne aktywności dodatkowe w ramach pracy, w ramach pensji. Mniejsze firmy, różnie to bywa, ale też nie jest najgorzej. Ogólnie rzecz biorąc tak, jeśli chodzi o sam proces, tak jak wspomniałaś, code review i pair programming to bardzo często są już wręcz takie procesy wbudowane w software development. I jeśli się zaczyna projekt, to po prostu code review jest czymś naturalnym. Może powiem, na czym polega to code review właśnie. Jak się dostarcza jakąś funkcjonalność, mam na przykład zrobić, żeby w aplikacji się wyświetlało jakiś tam, numer boczny samolotu, załóżmy, i mam dostarczyć taką funkcjonalność, no to zaczynam od przejrzenia tak zwanych ACEK-ów, czyli Acceptance Criteria, czyli co musi się zadziać w aplikacji, żeby ta funkcjonalność została skutecznie dostarczona. No i ją implementuję, czyli piszę kod źródłowy. Kod źródłowy piszę nie bezpośrednio w repozytorium, nie na głównym, w głównym wątku repozytorium, tylko tak jakby osobno, to się nazywa na branchu, czyli na gałęzi. I później otwieram tak zwany pull request. To jest nomenklatura GitHubowa, jest też nomenklatura na przykład GitLabowa, jest też kilka innych, może to być pull request albo merge request, wszystko jedno. W każdym razie to jest właśnie fragment kodu, który napisałem i który zawiadamia mój zespół programistyczny, że chciałbym ten kod dostarczyć do tego głównego wątku w kodzie źródłowym. No i inni programiści, w zależności jaki duży jest zespół, jak się umówimy, jeden, dwóch, trzech, sprawdza ten fragment kodu, wszystkie zmiany, które zrobiłem, sprawdza i mówi: ej Łukasz, tutaj zrobiłeś błąd, albo ten fragment kodu można napisać bardziej wydajnie, albo coś takiego, różne są komentarze.
Mając 15 lat stażu, to możesz powiedzieć: nie, ja tutaj wszystko wiem, to jest naprawdę najbardziej wydajny kod. Czy jednak jest tutaj dyskusja między wami?
Oczywiście, że jest dyskusja, tak. Tak, no to też zależy, właśnie to wszystko zależy, jest tak dużo różnych zależności w IT. Jeśli projekt jest mały, jest deadline, aplikacja nie ma być produkcyjna, tylko ma być POC, to czasem się rezygnuje z różnych elementów, POC, czyli proof of concept, to czasem się rezygnuje z różnych elementów tego procesu. Niemniej jednak w takim idealnym świecie jest tak, że właśnie wtedy podejmujemy dyskusję, dyskutujemy, to jak byś to zrobił, znaczy to jeśli ktoś wrzuca komentarz do code review, to już od razu powinien powiedzieć, że to jest źle i tak powinno się to zrobić. Możemy rozpocząć dyskusję na ten temat, możemy przeanalizować różne warianty, no i koniec końców jakaś tam wersja tego kodu trafia do repozytorium. A jeśli chodzi o wspieranie się i o rozwój, to w różnych firmach do tego różnie się podchodzi. W firmie, w której pracuję, na przykład jesteśmy podzieleni na takie gildie technologiczne i spotykamy się po prostu co jakiś czas w zależności od potrzeb, jeśli ktoś coś ciekawego odkryje. Ja na przykład niedawno dokonałem ciekawego odkrycia, bo wyszła nowa wersja mojego frameworku i w tej nowej wersji jest kilka fajnych feature'ów, którymi chciałbym się podzielić, więc mogę przygotować prezentację, zaprosić innych programistów z gildii i opowiedzieć im jak tak, takie praktyki są, wydaje mi się, dość powszechne i tak, i to powoduje, że zespół się rozwija, zespoły ogólnie rzecz biorąc się rozwijają.
Tak, rzeczywiście to jest powszechna praktyka, czasami się nazywa takie, to są nazywają się takie spotkania edu-lunchami na przykład, czyli można sobie wziąć lunch i tutaj przy okazji się właśnie rozwinąć i poznać coś nowego. Także to bardzo, bardzo, bardzo fajna praktyka właśnie takiego też rozwoju. No dobrze, okej. Czy mamy kolejne pytanie, też również tutaj pozwolę sobie przeczytać, a mianowicie: biorąc pod uwagę wysoki próg wejścia, jakimi umiejętnościami powinna wyróżniać się osoba aplikująca na stanowisko juniorskie w backendzie? Czyli jaki język plus framework SQL, angielski, czy coś jeszcze się może przydać?
SQL, jakiś język programowania, znajomość frameworka, bo generalnie czy się programuje w Pythonie, czy w Ruby, czy w jakimś innym języku, trzeba znać jakiś framework. i też różne firmy, że tak powiem, preferują różne frameworki. Jeśli chodzi o Python, to jedna firma będzie pisać w Django i inna będzie tam w Pylonie czy w czymś innym jeszcze pisać. Czy jeszcze jakieś... No oczywiście trzeba znać Gita, trzeba ogólnie wiedzieć, jak działa programowanie, jak działa IT. Znaczy, no może nie tak, tego oczywiście trzeba się, też trzeba mieć czas, żeby się tego nauczyć, to wiadomo. Niemniej jednak stażyści, z którymi miałem do czynienia, może powiem od tej strony, stażyści, z którymi miałem do czynienia i których jakoś tam, którzy się dostali, że tak powiem, na te staże, no wyróżniali się tym, że mieli jakąś tam podstawową wiedzę właśnie z tego IT, czyli no... Tak, no stack technologiczny plus jakieś takie ogólna wiedza o tym, jak działa IT. Czyli Git, SQL, tak, technologia.
A czy twoim zdaniem, Łukasz, prawdą jest to, że ponieważ no IT, tak jak uznaliśmy wspólnie, rozwinęło się bardzo mocno ostatnich latach, w związku z czym dużo młodsze osoby, ty też mówiłeś, że bardzo wcześnie zaczynałeś tak naprawdę już programować, teraz kodują nawet dzieciaki, już uczą się tych pierwszych takich logicznych różnych rozwiązań, algorytmów i tak dalej. Czy twoim zdaniem właśnie to znaczy, że ten próg wejścia dla osoby, która jest powiedzmy już po studiach, jest wyższy, niższy, czy oceniłbyś to w ten sposób? To znaczy oczekuje się od osoby, no powiedzmy po studiach już, że już będzie naprawdę takim no prawie, że midem, niekoniecznie juniorem, czy to nie ma znaczenia, czy mając 35 lat, 45 i plus, można nadal się przekształcić i polecałbyś wybór takiej ścieżki, nawet jeżeli właśnie nie jestem urodzoną programistką.
Znaczy tak, to ja uważam, że programowanie jest dla każdego. Jeśli ktoś widzi w sobie jakiś potencjał i widzi w sobie zainteresowanie tym, że można napisać aplikację, można powiedzieć komputerowi, jak ma się zachowywać, no to tak, to nie trzeba się bać, trzeba po prostu przejść. Próg wejścia rzeczywiście jest wysoki i nawet jeśli chodzi o znalezienie pracy, to no myślę, że większość firm jednak oczekuje, szuka kandydatów z wyższym doświadczeniem. Niemniej jednak da się wejść w to IT, da się trafić na jakiś staż, da się trafić na jakieś praktyki, da się współpracować z jakimiś, nie, można zacząć na przykład od open source'u. Znaczy, to zależy też, jakie ktoś ma wymagania finansowe, oczywiście no, trzeba zacząć za coś żyć. Niemniej jednak, jeśli ma się możliwość zarabiania gdzieś indziej, a zajęcia się jakimś open source'em, trafienia do jakiegoś community, to jest super. Wtedy można już sobie na Stack Overflow na przykład zbierać punkty.
Powolutku wyjaśnijmy pojęcia Stack Overflow. Wcześniej wspomniałeś o open source'ie. Wyjaśnij, jeśli można prosić. Co jest czym?
Oj, to teraz zdradzę największy sekret programowania, bo programiści to tak naprawdę nie piszą programów, tylko je kopiują z open source, ze Stack Overflow. Tak, Stack Overflow to jest taka platforma, na której programiści zadają, jeśli mają jakiś problem do rozwiązania, z którym sobie nie mogą poradzić, mogą zadać pytanie na Stack Overflow i inni programiści udzielają odpowiedzi, wskazówek, dają jakieś fragmenty kodu i generalnie na Stack Overflow można wszystko znaleźć, absolutnie wszystko, co już raz zostało zrobione na świecie.
To potwierdza teorię, że jest to otwarta branża, taka pomocna tak. Też branża.
Tak, zdecydowanie. Chociaż zdarzają się też, jak się trafi do złego community, no to zamiast odpowiedzi dostanie się informację, przeczytaj to gdzieś tam. Nie zadawaj głupich pytań, no ale no to już jest inna historia.
I też chyba inna historia niż ta, którą czasami możemy obserwować na Facebooku, gdzie ktoś prosi o rozwiązanie zadań na przykład studenckich albo zadań jakichś, albo zadań rekrutacyjnych, gdzie po prostu zdarzało mi się widzieć takie zapytania o prośby właściwie do społeczności deweloperskiej o podanie odpowiedzi na zadanie rekrutacyjne, co trochę wykracza poza, myślę, że też może nie jedną osobę jednak trochę zadziwić, prawda? Właśnie wspomniałaś o open source również, to tutaj dlaczego akurat open source, w sensie może trochę opowiedz więcej o tym.
Open source to jest ogólnie rzecz biorąc tak zwane otwarte oprogramowanie, czyli programy komputerowe, które mają otwarte źródło, czyli można sobie wejść do repozytorium, na przykład na GitHub i zobaczyć po prostu źródło danego softu. Móc to jakiś przykład podać konkretny takiego softu, którego się używa dość często, nic mi do głowy nie przychodzi, szczerze mówiąc, ale...
Ja też może tylko ci podpowiem, trochę dając ci czas na myślenie się, ale rzeczywiście są takie, teraz też właśnie próbuję sobie szybko przypomnieć, ale są takie programy open source'owe, które się tak mocno rozwinęły, które później, na których się zbudowało jakieś, wiesz, naprawdę duże aplikacje. No teraz też mówię, nie powiem konkretnie.
Oj. Ogólnie rzecz biorąc, to cały świat oprogramowania stoi na open source tak naprawdę, bo przecież te frameworki, których używamy, choćby Ruby on Rails czy Django, to jest tak naprawdę open source. Można sobie pójść do GitHuba, otworzyć źródło i zobaczyć, co jest w środku tego. Nawet można coś zmienić, jeśli są jakieś otwarte bugi albo otwarte jakaś roadmapa, na której można zobaczyć, jakich funkcji jeszcze brakuje, jakie są pożądane funkcje. Można taką funkcję zaimplementować, otworzyć pull request i twórcy, że może nie twórcy, tylko community, które się zajmuje daną technologią, może taki pull request zaakceptować. I rozpoczęcie, jeśli ma się problem z tym, że jest trudno się dostać na staże, jest wysoki ten próg wejścia, to warto właśnie zacząć od open source'u. Można zacząć swój projekt, można brać jakiś czynny udział w projekcie, który już istnieje. No a generalnie to jest tak, że cały świat oprogramowania stoi na open source, bo wszystkie biblioteki, znaczy może nie wszystkie, są biblioteki, które są zamknięte, napisane przez Microsoft albo przez jakieś tam Apple, nie Apple, tego typu firmy. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja w swojej pracy dewelopera przez te 16 lat właściwie non-stop używam jakiegoś open source'a.
No właśnie, czyli to potwierdza znowu tę samą teorię, że właśnie jest to świat otwarty, tylko ten próg wejścia na początku może się wydawać dosyć wysoki, natomiast jak już się go przekroczy, to już się jest w świecie takim bardzo specyficznym tak naprawdę, przynajmniej też jest taka moja obserwacja, co potwierdza trochę język, i tutaj nie mówię o języku programowania, ale język, jakim się posługujemy. My w IT naturalnie posługujemy się taką nomenklaturą właśnie związaną z, no powiedzmy, z programowaniem, z oprogramowaniem, tworzeniem oprogramowania. Natomiast kiedy spotykamy się ze znajomymi spoza IT, to naturalnie zmieniamy jakby język, już nie opowiadamy o aplikacjach w taki sposób, jaki opowiadalibyśmy kolegom z pracy, tylko już mówimy bardziej na poziomie większej ogólności, prawda? Coś w tym jest.
Tak, coś w tym jest. No i też z ludźmi, którzy nie są związani z IT, też jest bardzo trudno czasem wytłumaczyć coś, jakieś pojęcie, dlatego po prostu używamy jakiegoś tam swojego języka w pracy, a poza pracą już trzeba przejść na zwykły polski.
Tak jest. Dobrze, jeszcze chciałam dopytać Cię trochę o to obszar, który jest moim konikiem z kolei, bo rozmawialiśmy już sobie o rekrutacji jako takiej, to znaczy o tym, jakie właśnie kompetencje są potrzebne, na co zwracasz uwagę i tak dalej. Natomiast ja bym chciała trochę przejść do takiej technicznej kwestii rekrutacji, czyli jak wygląda proces. Zapewne, powiedzmy, że zgłaszam się, aplikuję na ogłoszenie o pracę i już mam jakieś kompetencje, już mam jakieś doświadczenie, aplikuję i teraz czego mogę się spodziewać?
No tak, rekrutacja do IT to też jest bardzo często długi proces i firmy bardzo skrupulatnie przeprowadzają rekrutację. Ja, jeśli już prowadzę jakąś rekrutację, no to połowę pracy wykonuje za mnie dział HR i przynajmniej część tych miękkich kompetencji jest już zweryfikowana, czy język angielski i tak dalej, i mogę się zająć kompetencjami twardymi, po prostu technologią. Niemniej jednak to jest proces, pewnie trzeba przejść najpierw rozmowę z kimś z rekrutacji. Jeśli chodzi o część techniczną, to ja, to też zależy. Jeszcze kilka lat temu była taka tendencja, żeby dać jakieś zadanie domowe i zmusić kandydata do tego, żeby poświęcił jakiś tam swój czas prywatny i zrobił, rozwiązał jakiś problem programistyczny. Zauważyłem, że od tego się odchodzi i też przy takim rozwiązywaniu zadania domowego nie widać bardzo wielu rzeczy, w sensie nie widać, jak ktoś podchodzi do problemu, w jaki sposób go rozwiązuje, jaka jest komunikacja z nim, która też jest bardzo ważna w zespole programistycznym i tak dalej. Więc ja raczej zapraszam taką osobę na spotkanie. Zdarza się, że umawiamy się na powiedzmy godzinny pair programming. To jest dość powszechna praktyka ostatnio. I na takim godzinnym pair programmingu już naprawdę bardzo dużo fajnych obserwacji można zrobić. Jak dana osoba jest w stanie pracować w zespole.
I wtedy jak ten pair programming wygląda? O co właśnie pytasz? W jaki sposób? Właśnie jak wygląda taka, no bo rozumiem, że podział sił tutaj jest bardzo niesprawiedliwy, to nie jest taki pair programming jak między dwoma seniorami, natomiast jest to ewidentnie sprawdzenie właśnie tych kompetencji, też sposobu myślenia, prawda? Tego, czy ktoś nawet nie, czy już wie, ale czy umie dojść w jakiś sposób do sedna problemu, prawda? W jaki sposób to tutaj działa?
To tak, ogólnie rzecz biorąc, pair programming w takiej pracy już zawodowej polega na tym, że programiści dobierają się w pary, jeden z programistów implementuje jakąś funkcję, a drugi obserwuję, współpracuję, sugeruję coś, czasem programują równocześnie. Zdarza się, że są takie aplikacje, które pozwalają na jednoczesne operowanie nawet na jednym pliku. To jest generalnie bardzo fajna, dynamiczna praca i wbrew pozorom pozwala na implementowanie danych funkcji dość szybko, mimo że dwie osoby nad tym pracują. A przy rekrutacji raczej przedstawiam jakiś dość prosty problem, który jest taki bardziej, może nie, to jest w ogóle bardzo trudne, to trudno jest zrobić taki pair programming rekrutacyjny i dobrać tak zadanie, żeby ktoś się nie przestraszył na początku, żeby nie było za trudne. No, zadania typu, żeby tam zaimplementować ciąg Fibonacciego, to już dawno wszyscy znają to zadanie, więc to już wyszło z mody, że tak powiem. No ale generalnie staram się przygotować jakiś problem programistyczny, albo nawet zdarza mi się, że jakaś część aplikacji, nad którą pracuję, problem, który już wcześniej rozwiązałem, a jest dość trywialny, pytam, jak ta osoba mogłaby to rozwiązać, albo ta osoba przynosi komputer ze sobą, albo dostaje mój komputer i po prostu stara się to zaimplementować. Też rozmawiamy w trakcie, zadaję pytania typu, dlaczego to zaimplementować w taki sposób, a nie w inny, dlaczego tutaj jest taka funkcja, a nie inna, dlaczego tutaj jest, nie wiem, rekurencja, a nie pętla i tak dalej, i tak dalej. No i przez to właśnie dzięki temu można wejść w interakcję z osobą, bo jak jest takie zadanie domowe, które ktoś robi w weekend, albo robi, albo nie robi, też musi przede wszystkim poświęcić swój prywatny czas i to jest najczęściej więcej godzin niż godzina, co jest moim zdaniem nie fair, jeśli się angażuje, jeśli się próbuje zrekrutować osobę. A w ciągu tej godziny takiego bezpośredniego kontaktu można zweryfikować naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy.
Zwłaszcza jeżeli się bierze udział w kilku procesach rekrutacyjnych, to nie jest jedno zadanie, tylko nagle tych zadań w tygodniu macie na przykład, czy tam w dwóch tygodniach, 3-4. No i teraz tak. Jest jakby też nie do końca, tak, rzeczywiście wiele firm odchodzi od właśnie systemu zadań, ale cały czas one też funkcjonują, to oczywiście zależy od specyfiki, także jest to na pewno, zazwyczaj dobra praktyka rekrutacyjna mówi, że dobrze jest opowiedzieć cały proces, jak wygląda, tak żeby kandydat mógł się przygotować na kolejne kroki już z wyprzedzeniem, czyli nie dowiadywać się ad hoc, ile ma czasu i co będzie go czekało, tylko z kim będzie rozmawiał, kiedy, jak długo będzie trwała rozmowa i to też pozwala od takiej strony mentalnej również przygotować się i no oczywiście dobrze zaplanować czas, bo to też musi być komfort taki właśnie psychiczny, że to jest ta godzina, kiedy skupiam się konkretnie na danym zadaniu albo właśnie spotykam się z firmą i na pair programingu. Okej, dobrze. Jeszcze chciałam trochę Cię podpytać o kwestię feedbacków, czyli informacji zwrotnej dla tychże kandydatów. Jaka jest praktyka Twoim zdaniem i czy te feedbacki, te informacje zwrotne dla kandydatów, którzy odpadają z procesu, one są przekazywane bardziej szczegółowo, mniej szczegółowo, czy to czasami dajecie jakieś wskazówki dotyczące tego, gdzie się rozwinąć, w jaką stronę pójść, a czasami może mówicie, że ktoś się w ogóle nie nadaje, wtedy ktoś ma już całe plany skreślone na przyszłość, czy jednak tak nie, jak to wygląda, czy trzeba się tego obawiać? Czy...
Przynajmniej moja firma, przynajmniej staramy się dawać bardzo rzeczowy feedback i znaczy, na pewno nie owijamy w bawełnę. Feedback jest bardzo rzeczowy, szybki, żeby dana osoba nie traciła niepotrzebnie czasu i nie czekała z jakimiś decyzjami. I dajemy feedback, czy jest pozytywny, czy negatywny. Więc jeśli jakąś osobę skreślamy już na jakimś początkowym etapie, to na pewno dostaje jasną informację, dlaczego nie została wybrana. I informacja typu, że ktoś inny był lepszy, to jest żadna informacja, po prostu przynajmniej jeśli ja mam do czynienia z jakimiś kandydatami, to przygotowuję, o ile no, często nie mam czasu, żeby odpowiadać osobiście, to przygotowuję informację, co konkretnie sprawiło, że dana osoba nie została. I to jest moim zdaniem super cenna informacja. Wiem z własnego doświadczenia, ileś tam lat temu szukałem pracy, no to zdarzało się, że w ogóle nie dostawałem odpowiedzi od firm, co jest bardzo frustrujące i no tak, no i człowiek wisi w takim wojdzie i nie wie, co ze sobą zrobić, jakie decyzje podejmować dalej.
Tak, poza tym jest druga strona medalu, czyli ten feedback, który sobie uczymy się dawać nawzajem, też potem dostajemy od klientów, prawda? I klienci przecież nie zawsze są zadowoleni z efektów, może z efektów końcowych tak, ale zanim się dojdzie do tych efektów końcowych, to jest cały proces jeszcze, kiedy na podstawie feedbacku, czyli informacji zwrotnej, po prostu poprawiamy to, co zrobiliśmy, co może być pewnie nieraz bardzo frustrujące.
Kultura feedbacku to jest w ogóle temat na oddzielny webinar, moim zdaniem. To chyba trochę jeszcze raczkuje, a to jest super istotna sprawa. I w ogóle w firmie, w której pracuję, no, to jest na porządku dziennym. Nawet sobie jako pracownicy dajemy feedback tak bezpośrednio, czy pozytywny, czy negatywny. To jest element życia.
Tak, jak najbardziej. Tutaj polecam taką książkę Kim Scott, Radical Candor. I szczególnie w tym oryginalnej wersji, dlatego że właśnie tam jest też o tym, w jaki sposób tym feedbackiem można się właśnie dzielić, żeby on nie był personalny, tylko żeby on był rozwojowy. To jest taka, tak, ale tak jak powiedziałeś, to jest osobny temat, bardzo ciekawy zresztą, także zostawimy tylko małą zajawkę, bo już powolutku musimy zmierzać do końca naszego webinaru. Tu jest jeszcze pojawiły się pytania między innymi od Jakuba, też dotyczące trochę tego samego obszaru, o którym już mówiliśmy, czyli właśnie o tym progu wymagań stawianych juniorowi. Czy junior ma znać już języki od A do Z, czy biegle operować obiektami i tak dalej. Tutaj Jakub pyta właśnie jeszcze, pewnie pytanie dotyczy też tego właśnie, czy lepiej, no właśnie, jak uniknąć może takiej sytuacji, kiedy nam się ciągle wydaje, że my wiemy niewystarczająco dużo, żeby aplikować. Ja już nie mówię o tym, żeby w ogóle coś dalej, ale żeby aplikować. Czy powinniśmy próbować mimo tego, że nie znamy wszystkiego, nie wiemy wszystkiego, czy po prostu czekać na ten idealny moment, kiedy już będziemy wszystko wiedzieć?
Tak, idealnego momentu nigdy nie ma i nigdy nie będzie. Ja zauważyłem, że krzywa uczenia się, jeśli chodzi o naukę języka programowania, jest raczej taka, że na początku tej ścieżki człowiek napisze Hello World i już jest królem świata, bo zna język programowania, a później zaczyna się dołek i człowiek zgłębia dany język czy daną technologię. Jeśli chodzi o pytanie Kuba, tak? Jeśli chodzi o pytanie od Kuby, to to jest też dość złożone, bo jeśli chodzi o języki obiektowe, to trzeba wiedzieć, jak działają obiekty, jeśli się nawet zaczyna pracę jako junior, bo w językach obiektowych po prostu programowanie i praca zawodowa polega na implementowaniu klas i obiektu, znaczy klas. Jeśli się pracuje w języku funkcyjnym, no to trzeba wiedzieć, jak działa język funkcyjny, jak działają domknięcia i tak dalej. Trzeba może nie tyle biegle, ale trzeba przynajmniej wiedzieć, jak działa dany język i czym się charakteryzuje.
Dobrze, i tym samym będziemy zmierzać już do końca. Łukasz, bardzo Ci dziękuję. Ta godzina minęła nawet nie wiem kiedy. Także bardzo ciekawie opowiadałeś o trudnym temacie tak naprawdę, bo tak jak z Twojej perspektywy może wydawać się wszystko oczywiste, tak dla wielu słuchaczy są to rzeczy jeszcze enigmatyczne. Natomiast bardzo myślę, że tutaj fajnie zachęcałeś też do tego, żeby się nie bać, żeby próbować, żeby właśnie iść. I po to też jest ten webinar, po to jest ten webinar właśnie, żeby nie bać się i żeby próbować rozwinąć się też również w tym kierunku, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę. Świetnie. Bardzo Ci dziękuję, Łukasz.
Dziękuję również. Mimo mi było, też ta godzina zniknęła.
Tak jest. I dziękuję również wszystkim słuchaczom. Zapraszamy na kolejne webinary z cyklu Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Także do zobaczenia. Bardzo było miło mi również prowadzić tę rozmowę dzisiejszą.